A moim gościem jest Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca i specjalista w sprawach Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry słuchaczom.
No i zacznijmy od pytania. To już przełom, czy pierwszy krok we właściwym kierunku? Mówię oczywiście o dzisiaj podpisanej deklaracji w sprawie wycieczek młodzieży szkolnej z Izraela.
Myślę, że jest to krok we właściwym kierunku. Nie wiem, czy posiliłbym się na to, żeby powiedzieć, że jest to przełom, ale że zdecydowanie jest to bardzo dynamiczny krok, no bo wycieczki izraelskiej młodzieży wrócą do Polski po trzyletniej przerwie, dlatego że wcześniej mieliśmy dwuletnią przerwę ze względu na pandemię, a później mieliśmy roczną przerwę ze względu na to, że izraelska strona te wycieczki wycofała ze względu na nieporozumienia z Polską co do ich formuły, co do programu tych wycieczek, a także co do obecności izraelskich ochroniarzy.
No to zacznijmy właśnie od tych sukcesów, które polska strona oznajmiła. Po pierwsze, sugerują polscy politycy, zresztą izraelscy również, że program się zmieni, będzie szerszy, będzie wiedza na temat historii Żydów w Polsce, będzie przypomnienie, że za obozy koncentracyjne odpowiadają Niemcy. Jednym słowem, postulaty Polski zostały spełnione.
Tak, przynajmniej lwia część tych postulatów została spełniona. Rzeczywiście, tak jak informuje MSZ i informuje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, że rzeczywiście młodzież będzie odwiedzała istotne miejsca, nie tylko miejsca pamięci historycznej żydowskiej, ale także istotne historyczne miejsca dla Polski, a także będzie się spotykała z polską młodzieżą, co było dość istotnym problemem, zresztą nie tylko dla strony polskiej, dla polskiego ministerstwa, ale było to istotne także, było to podnoszone także przez polskie organizacje żydowskie, zwłaszcza centra społeczności żydowskiej, które mówiły, że no, część tych wycieczek izraelskiej młodzieży po prostu przyjeżdżać do nich nie chce, spotyka się, obwozi się młodzież izraelską po obozach koncentracyjnych, a potem zamyka się w hotelach, mimo że jest też żydowska młodzież polska, która chciałaby się spotykać ze swoimi rówieśnikami z Izraela, i to ma się zmienić, więc jest to istotny postulat i rzeczywiście to jest krok w dobrą stronę.
No ale to znaczy, że jak rozumiem, polska strona miała rację, no, prosząc stronę izraelską, żeby te programy poszerzyła.
W tym aspekcie, w aspekcie spotkań z polską młodzieżą, czy też z młodzieżą żydowską, polską młodzieżą żydowską, tak, zdecydowanie tutaj muszę przyznać, że polska strona miała rację, że ten program był ograniczony i ten program nie spełniał oczekiwań zarówno polskiego rządu, jak i właśnie części organizacji polskich żydowskich.
A nie zaskakuje pana, że to akurat rząd, no, złożony powiedzmy z partii... Nie chciałbym być za ostry, no, ale bardzo radykalnych na takie porozumienie poszedł.
Czy ma pan na myśli
rząd
Izraela?
Mam na myśli rząd izraelski oczywiście. No, to są zarówno religijni, syjoniści, bardzo radykalni, jak i, no, i Likud się też w prawo przesunął.
Tak, chociaż szczerze mówiąc mnie to nie zaskakuje. W momencie, w którym Likud zwyciężył w wyborach w listopadzie i Benjamin Netanyahu wrócił na fotel premiera po ponadrocznej przerwie, można było się spodziewać, że trochę załagodzi swój kurs wobec Polski. Jednak Polska z Izraelem pod przewodnictwem Benjamina Netanyahu miała zdecydowanie lepsze relacje niż Polska z Izraelem Jaira Lapida. Jair Lapid, okej, może nie jest politykiem aż tak wysuniętym na prawo, ale też nie krył swojego, powiedzmy, dystansu wobec Polski, delikatnie to nazwijmy.
A dlaczego Benjamin Netanyahu jest nam bliższy? To są jego amerykańskie powiązania, czy jakiś inny powód?
Raz, że jest też bliższy, znaczy, czy Lapid nie jest powiązany z Ameryką, ciężko by powiedzieć.
Nie, raczej chodzi o jego korzenie rodzinne, tak, o to, gdzie się w dużej mierze wychowywał. No, Netanyahu, o czym się często nie pamięta, sporą część swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych.
Tak, natomiast wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że Netanyahu ma dużo większe doświadczenie polityczne niż Jair Lapid, jednak na fotelu premiera spędził bez mała 13 lat ciągiem i Benjamin Netanyahu jako trochę bardziej doświadczony polityk zdaje sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy trzeba przemyśleć, zanim się powie. Jair Lapid, poprzedni premier Izraela, miał tendencję do tego, że wiele rzeczy mówił, nie przemyśliwając ich, i to trochę wpędziło Polskę i Izrael w pewien kryzys dyplomatyczny. Oczywiście to nie znaczy, że polska strona nie dodała tutaj od siebie, nie dorzuciła od siebie węgla do tego kryzysu.
A w jaki sposób dorzuciła? No bo jednak można powiedzieć, sam pan powiedział, większość postulatów strony polskiej, przynajmniej w tej sprawie, było słusznych.
Czy tak, w tej sprawie rzeczywiście postulaty były słuszne, natomiast Polska trochę zapędziła się sama w kryzys, choćby postulując większą kontrolę, czy jak to jest odbierane w Izraelu, większą kontrolę nad tym, w jaki sposób mają, czy mogą być prowadzone badania naukowców w kwestii Holokaustu, czy w kwestii udziału Polaków w Holokauście. No w Izraelu zostało to odebrane jako próba cenzurowania dyskursu historycznego przez naukowców, czy próba cenzurowania dyskursu politycznego przez polski rząd, kiedy naukowcy, historycy, zarówno ci polscy, jak i niepolscy, chcieliby badać, czy rzeczywiście Polacy podczas II wojny światowej udział jakiś w Holokauście mieli, czy
strona polska odpowiada, no ale za Holokaust sam w sobie odpowiadają Niemcy. Co do tego nie ma sporu. Oczywiście to nie oznacza, że przedstawiciele innych narodowości czy innych narodów nie brali udziału w konkretnych akcjach czy w konkretnych działaniach.
Tak, rzeczywiście, no polska strona odpowiada, że za Holokaust odpowiadają Niemcy, to Niemcy są sprawcami, to są niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne. To zdanie bardzo często pada w różnych wypowiedziach polskich ministrów.
No bo są niemieckie, znaczy trudno z tym polemizować.
Tak, najbardziej. Tak. Tylko też jest to z prostego powodu bardzo często podkreślane. Ten powód jest taki, żeby zdjąć rzeczywiście potencjał na krytykę ze strony Izraela, czy też potencjał na to, żeby izraelska strona jednak używała terminu polskie obozy koncentracyjne. No jest to termin krzywdzący, jest to termin, który no w pewien sposób zdejmuje winę jednak ze sprawców.
A dlaczego używano takiego określenia? Bo jeszcze w Stanach Zjednoczonych no to też się pojawiało. Dlaczego w Izraelu, którego no, przedstawiciele powinni doskonale znać tą historię, bo należy u podstaw także mitu narodowego, opowieści narodowej, tego syjonistycznego mitu o tym, że to jest ziemia, która daje w końcu pokój ludowi Izraela?
Po pierwsze, głównym powodem, dla którego używano tego terminu w Izraelu, było po prostu uproszczenie. To polskie obozy koncentracyjne, bo to są obozy koncentracyjne położone w Polsce. W większości przypadków ten termin wcale nie miał nigdy na celu udowodnienia, że to Polacy są odpowiedzialni za te obozy koncentracyjne. Tutaj pojawia się trochę inna rzecz, bo pojawia się też dyskurs popularny w mediach społecznościowych, nie tylko, w którym możemy usłyszeć, że obozy koncentracyjne są w Polsce, bo nie bez powodu Hitler chciał je umieścić w Polsce. To nie znaczy, że ja uważam, że
nie, rozumiem, pan referuje poglądy izraelskie, niektórych izraelskich liderów opinii.
Tak, i nie tylko liderów opinii, bo to jest też to, co po prostu przeczytamy na izraelskich forach, izraelskich grupach, izraelskim Twitterze. To jest zdanie, które często się pojawia, że nie bez powodu Hitler wybrał Polskę akurat na kraj, w którym te obozy koncentracyjne
będą umieszczone. Dodajmy też, że to była dość duża grupa Żydów. Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca i specjalista w sprawach Bliskiego Wschodu, był gościem RMF FM. My żegnamy się już ze słuchaczami RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, także na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. I tam już za moment zapytamy o to, czy do Izraela wróci ambasador Polski. No właśnie, wróci ambasador Polski do Izraela?
Tak wynika z komunikatów, a może nie tyle wynika z komunikatów, bo przeczytaliśmy, usłyszeliśmy ministra spraw zagranicznych Izraela.
Daliego Kohena usłyszeliśmy, że już niebawem powinien wrócić i że to będzie ten przełom.
Tak, i że to będzie przełom, to jest to, co będzie właściwym krokiem ku poprawie czy po polepszeniu izraelsko-polskich relacji. I raczej tak, raczej należy się spodziewać, że ten ambasador prędzej czy później wróci.
No ale właśnie pytanie, prędzej czy później? Ja dzisiaj rano pytałem rzecznika MSZ-u Łukasza Jasina, on mi powiedział, no do 9 miesięcy, no tyle trwa ciąża, to jest jednak dość długi czas oczekiwania.
Tak, rzeczywiście, konkretnych zapewnień nie mamy, no i też nie mamy konkretnego nazwiska. Nie wiemy, kto tym ministrem miał być. No, Izraelczycy poczynili krok już wcześniej, wysyłając mi ambasadora do Polski, też po przerwie, i liczyli na to, że Polska dostosuje się tutaj do zasady wzajemności.
No, Polska odpowiada, mieliśmy świetnego ambasadora Marka Magierowskiego, który nauczył się języka hebrajskiego. Rzeczywiście nieźle funkcjonował w niełatwej izraelskiej polityce i mówi, trudno znaleźć lepszego, wyrzuciliście takiego dobrego. To skąd mamy wziąć lepszego?
Tak, no zresztą padło też takie zdanie, że będziemy musieli poszukać kogoś równie dobrego.
To wiceminister, to minister w tej chwili Przydacz coś takiego powiedział, tak.
Tak. Ale nie wiemy, ile to potrwa, nie mamy konkretnego nazwiska. No, ambasador Magierowski w tym momencie jest ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, więc raczej no, nie ma co liczyć na to, że to akurat ta kandydatura powróci do Tel Awiwu, no bo w Tel Awiwie jest placówka, nie w Jerozolimie. Więc rzeczywiście ciężko mówić o jakichkolwiek konkretach. Jedyne informacje mamy takie, że podobno, czego również też konkretnie nie potwierdził wcale izraelski MSZ, że prezydent Herzog ma przyjechać za chwilę do Polski.
Mówi się o kwietniu, bardzo konkretnie już tak. Słyszymy o kwietniowej. Co mogłoby wynikać z tej wizyty? No rozumiem, że jak padają te obietnice, to prawdopodobnie do tej wizyty dojdzie, bo chyba nie padałyby słowa na wiatr.
Tak, raczej do tej wizyty dojdzie, chociaż też jeżeli wejdziemy sobie na stronę izraelskiego MSZ-u, no to tam nie widzimy konkretnej informacji, że prezydent Herzog pojedzie w tym konkretnym terminie, ale raczej tak. No też musimy pamiętać, że w Izraelu jednak prezydent pełni funkcję raczej ceremonialną. No nie jest czynnym politykiem, nie ma wpływu na kurs rządu, co widzimy zresztą ostatnio, bo prezydent Herzog pozostaje w pewnym konflikcie z rządem izraelskim.
No tak, ale czego się możemy spodziewać po tej wizycie? Czy to jest czysto kurtuazyjna wizyta? Strażnik Żyrandola przyjedzie, odwiedzie. Przepraszam za to określenie, ale ono pojawiało się w odniesieniu do polskiego prezydenta. Nie, w pewnym momencie pojedzie, żeby spotkać się z polskimi politykami, zrobić zdjęcia i nic więcej?
Czy wizyta, nie powiedziałbym, że jest czysto kurtuazyjna, ale jest symboliczna. Na pewno jeżeli przyjedzie prezydent Yitzhak Herzog, to jest to wizyta symboliczna. Świadczy to o tym, że postępuje w tym momencie ocieplenie relacji między Polską i Izraelem i można się spodziewać kolejnych, dalszych porozumień. No, natomiast prezydent Herzog nie będzie uczestniczył tak naprawdę w żadnych konkretnych rozmowach kuluarowych czy w kształtowaniu porozumień. Natomiast możemy się spodziewać pewnych podpisów na jakichś bilateralnych porozumieniach, co do których gdzieś negocjacje w kuluarach trwają.
A Benjamin Netanyahu może przyjechać do Polski?
Benjamin Netanyahu jak najbardziej może przyjechać do Polski. Zresztą już w Polsce był w 2019, jeśli dobrze pamiętam, albo 2018. Więc tak, jeżeli Benjamin Netanyahu będzie na tym stanowisku premiera jeszcze przez jakiś czas, na pewno prędzej czy później do Polski przyjedzie. Zresztą pamiętajmy, że za czasów Benjamina Netanyahu podniesiono rangę relacji polsko-izraelskich do tak zwanej relacji government to government, gdzie mieliśmy wspólne posiedzenia rządów izraelskiego i polskiego, które właśnie negocjowały pewne porozumienia bilateralne i tak, no moglibyśmy się spodziewać, że do takiej wizyty także dojdzie. Zresztą mamy zapowiedź, czy może nie zapowiedź, ale mamy wprost powiedziane zaproszenie ministra Eliego Cohena, żeby teraz to minister Rau przyjechał do Izraela, czy Eli Cohen właściwie powiedział, że spodziewa się wizyty ministra Raua w Izraelu. Prawdopodobnie do niej także dojdzie w tym roku.
Jest nadzieja na to, że postawa Izraela wobec wojny w Ukrainie stanie się jeszcze bardziej jednoznaczna, to znaczy, że jeszcze bardziej przesunie się w kierunku Ukrainy?
No, na razie ta postawa, ja nie wiem, czy powiedziałbym, że ona jest jednoznaczna.
No jednak właśnie, Izrael... mówię o tym, że jest niejednoznaczna. Chciałem się zapytać, czy stanie się bardziej jednoznaczna?
Nie wiem, czy świadczyć o tym może akurat postęp w relacjach polsko-izraelskich w kwestii wycieczek, czy w kwestii programu.
Ale z pewnością o tym rozmawiano. To zapowiadali polscy dyplomaci, że rozmowy będą dotyczyć także wojny w Ukrainie.
Polscy dyplomaci zapowiedzieli, że rozmowy będą dotyczyć i zresztą przeczytaliśmy to na Twitterze, że tego tyczyły, ale z kolei na Twitterze ministra spraw zagranicznych Cohena przeczytaliśmy, że Polska i Izrael będą wspólnie promować także walkę z irańskim programem jądrowym, czego z kolei polscy decydenci nie potwierdzają, więc widzimy, że polska strona mówi, że rozmowy
każdy mówi o tym, na czym mu zależy, można powiedzieć. Z perspektywy polskiej wojna w Ukrainie jest bliżej, z perspektywy izraelskiej bliżej jest Iran i jego program jądrowy.
Tak więc widzimy, że tutaj jest pewien rozdźwięk w oczekiwaniach polsko-izraelskich, co nie znaczy, że rozdźwięk świadczy o jakimkolwiek kryzysie czy konflikcie, ale jest to sygnalizowanie tego, jakie są oczekiwania. Izrael oczekuje widocznie w ten sposób, słowami ministra Cohena, że Polska zajmie trochę jaśniejsze stanowisko względem Iranu, czy że Zachód zajmie trochę bardziej konkretne stanowisko wobec Iranu.
Ja o to pytam raczej dlatego, że ukraiński MSZ wezwał ambasadora Izraela do siebie, no domagając się, tak powiedzmy łagodnie, pewnych wyjaśnień. No, Eli Cohen był też w Kijowie, złożył jakieś obietnice, wszystko na to wskazuje. Kijów mówi, no złożył, ale przynajmniej części nie dotrzymał.
Tak, no Kijów od początku wojny właściwie domaga się, żeby Izrael nie tylko zapewniał pomoc humanitarną, wysyłając materiały humanitarne, materiały medyczne, czy ustanawiając szpital polowy, którym się Izrael w początkowej fazie wojny bardzo chwalił, że jako pierwszy naród ustanowi zagraniczny szpital polowy w Ukrainie, ale Ukraińcy wprost mówią, że oni chcą pomocy militarnej, oni oczekują, że Izrael udostępni im system przeciwrakietowy Żelazna Kopuła, a czego Izrael zrobić nie chce i tego systemu dalej nie ma, ale to jest dość oczywiste ze strony Izraela. Izrael jakby stara się nie antagonizować Moskwy, jednak jest Moskwa bardzo Izraelowi potrzebna, bo Moskwa jest gwarantem swobody operacyjnej Izraela w Syrii, gdzie Izrael ciągle zwalcza zarówno bojówki proirańskie, jak i same irańskie siły zbrojne, które, jak Izrael przekonuje, są największym zagrożeniem dla Izraela w regionie.
Zostawmy kopułę, ale teraz Kijów prosił na przykład Izrael o to, żeby uznał Wagnerowców za organizację terrorystyczną. Izrael tego nie zrobił. To jest już kwestia bardziej symboliczna.
To jest już kwestia bardziej symboliczna, rzeczywiście. No Izrael tego nie zrobił. Pytanie dlaczego?
No
pytanie...
o to właśnie się pytał eksperta. Dlaczego Izrael tego nie zrobił?
Trudno mi powiedzieć, prawdopodobnie Izrael nie robi tego, bo nie chce jednak czynić tych kroków właśnie ze względu na obawę o swoją swobodę operacyjną w Syrii. I ten krok jeszcze będzie przez jakiś czas odwleczony. Izrael oczekuje, że Zachód przyjmie dużo konkretniejszą postawę wobec Iranu i irańskiego programu jądrowego.
A jaki jest nastrój w Izraelu w tej sprawie? Znaczy, jak myślą przeciętni Izraelczycy? Czy dla nich to jest ważna wojna? Czy też oni jednak myślą tak, jak pan teraz referuje? To znaczy, że Iran jest ważniejszy i dopóki Zachód nie zacznie mocniej naciskać na Iran, to oni też nie będą wspierać Ukrainy.
To jest dobre pytanie, bo musimy tutaj poruszyć kwestię tego, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo izraelskie i jakie są elementy tego społeczeństwa. Jednak Izrael jako kraj jest złożony z ludzi w dużej mierze, którzy przyjechali ze wszystkich stron świata. Więc mamy Żydów z Polski, mamy Żydów z zachodu Europy, z Afryki, mamy
Żydów z Ukrainy i z Rosji jeszcze dodatkowo.
I z Ukrainy i z Rosji. Teraz to jest bardzo istotna grupa. To jest grupa, której liczebność przekracza około 1,100–1,200 mieszkańców. 8-milionowym kraju jest to bardzo liczna populacja. No i oczywiście przewagę w tej grupie tak zwanych Żydów z krajów byłego Związku Radzieckiego mają Żydzi z Ukrainy. Jest więcej niż Żydów z Rosji, ale jednak te interesy rosyjskie są dość mocno zaznaczone w społeczeństwie. No i widzieliśmy to, że do Izraela przyjeżdżały na przykład żony rosyjskich oligarchów i chwaliły się tym w trakcie wojny w Ukrainie, że w tym Izraelu są, odpoczywają sobie w Tel Awiwie, co też było bardzo niemile widziane w Ukrainie, że nagle mamy...
No, część z nich też przylatywała dlatego, że obowiązuje tak zwane prawo ziemi. Takich mężowie często etnicznie mają pochodzenie żydowskie, w związku z tym Izrael traktuje ich jak swoich obywateli. Często notabene są obywatelami Izraela.
Tak, zgadza się. Część rosyjskich oligarchów żydowskiego pochodzenia jest obywatelem Izraela. No i przysługuje im właśnie to prawo powrotu, czyli przysługuje im uzyskanie izraelskiego obywatelstwa, bo tak funkcjonuje, to jest polityka imigracyjna Izraela, jest prawo powrotu. Każdy Żyd na świecie, czy osoba, która ma rodzica jednego żydowskiego, może do Izraela przyjechać, może uzyskać izraelskie obywatelstwo. W ten sposób Izrael pozyskuje coraz więcej obywateli.
A to, że prezydent Zełenski ma pochodzenie żydowskie, ma dla tej debaty jakieś znaczenie w Izraelu?
tak ma część Izraelczyków, zresztą to widzimy, na przykład widzieliśmy w trakcie, na początku wojny, kiedy pojawiały się demonstracje też domagające się od rządu Lapida, rządu Beneta, trochę bardziej zdecydowanych kroków, bo takie demonstracje też były, podczas których występowali nie tylko Izraelczycy pochodzenia ukraińskiego, ale także Izraelczycy z zupełnie innym pochodzeniem, którzy domagali się właśnie tego kroków i mówili też na tych demonstracjach, że przecież prezydentem, Ukrainy jest Żyd. I miało to istotne znaczenie także na palestyńskiej ulicy, bo widzieliśmy, że na przykład Palestyńczycy w wywiadach mówili, że oni popierają w tym konflikcie Rosję, bo Ukraina jest kolejnym sionistycznym krajem.
Ale to też jest kwestia historyczna, powiedzmy sobie zupełnie otwarcie. Tak. To znaczy Organizacja Wyzwolenia Palestyny była wspierana bardzo długo także przez Związek Sowiecki, a wielu jej działaczy po prostu szkoliło się, a czasami studiowało zupełnie zwyczajnie w krajach Układu Warszawskiego.
Tak, tak. Zresztą to jest kwestia historyczna tycząca się wielu państw arabskich, bo Związek Radziecki właśnie w ten sposób tworzył przeciwwagę dla amerykańskiej siły czy amerykańskich interesów w regionie.
To na koniec jeszcze pytanie o protesty, które trwają od kilkunastu tygodni w Izraelu. Prezydent Yitzhak Herzog, którego pan już cytował, mówi tak: ostatnie tygodnie nas rozdzierają ci, którzy uważają, że wojna domowa, w której ludzie będą tracić życie, jest granicą, której nie przekroczymy, nic nie wiedzą. Otchłań jest na wyciągnięcie ręki. To bardzo mocne słowa. To jest histeria, to jest retoryczne wzmożenie. Czy to jest rzeczywistość, która może Izrael czekać?
Nie chciałbym tutaj powiedzieć, że Izrael może czekać wojna domowa. Natomiast no, też niestety jest tak, że czasami jak powiemy, że coś na pewno się nie zdarzy, to może się zdarzyć. W tym momencie ja bym nie mówił o wojnie domowej w Izraelu, ale mówiłbym o tym, że jest to rzeczywiście największe, przynajmniej od kilku dekad, powstanie obywatelskie w Izraelu. I rzeczywiście widzimy mocny podział społeczeństwa. Zresztą taki ruch protestowy jest czymś praktycznie niespotykanym. No, w Izraelu 11 marca według statystyk organizatorów protestów na ulice w różnych miastach wyszło 500 tysięcy demonstrujących, z czego ponad 200 tysięcy w Tel Awiwie.
W 8-milionowym państwie to trochę tak, jakby w Polsce wyszło no, kilka milionów ludzi na ulicę.
Tak. Tak, jak my mówiliśmy o masowych protestach w 2020, kiedy mieliśmy czarne protesty, tylko że to skala jest kompletnie nieporównywalna. No, w Warszawie nigdy nie wyszło ponad 200 tysięcy ludzi na ulicę w ostatniej dekadzie. A w Izraelu właśnie mamy z tym do czynienia. Mamy demonstracje jasne i co więcej, jeszcze niestety w trakcie tych demonstracji słyszymy hasła, w których Izraelczycy krzyczą: nie będziemy Polską, nie będziemy Węgrami. I niestety Polska staje się dla Izraelczyków przykładem negatywnym. I tutaj wracając też do początku naszej rozmowy, jeżeli przyjrzymy sobie Twitter choćby ministra spraw zagranicznych Cohena, dzisiaj przeczytałem wiele komentarzy, które pytały się, czy minister Cohen do Polski pojechał po to, żeby zapłacić tantiemy polskiemu rządowi za pomysł na rozmontowanie izraelskiej
Oczywiście
demokracji.
Oczywiście uczciwie trzeba powiedzieć, że to mówią ci Izraelczycy, którzy protestują, bo jeżeli tak. Izrael jest podzielony, to rozumiem, że no Likud wygrał te wybory, w związku z tym nadal cieszy się poparciem w części izraelskiego społeczeństwa.
Likud cieszy się poparciem, jak najbardziej przynajmniej cieszył się nim w listopadzie, ale jeżeli porozmawiamy sobie z przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak na przykład niedawno mówił o tym Uri Kejdar, który jest dyrektorem wykonawczym organizacji Wolny Izrael, Israel Hofschit, mówił, że różne badania wskazują na to, że rząd jednak traci walkę o opinię publiczną i traci poparcie społeczne i to dramatycznie, bardzo dynamicznie.
Co oczywiście może oznaczać, że Netanyahu przestanie być premierem. Nie pierwszy raz, można powiedzieć, i nie ostatni. Bardzo dziękuję. Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca i specjalista od Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.